W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa. Witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Lato w pełni. Kampania wyborcza chyba też. Jeszcze nie ogłoszono co prawda terminu wyborów w Polsce.
Ale tak, manewry wyborcze już widać.
Ale manewry wyborcze już widać. Następuje konsolidacja jednych ugrupowań, inne się z kolei dzielą. Opozycja nadal nie może przedstawić spójnych programów. Trwa licytacja na obietnice. Obietnicom czasem brakuje spójności. Hasłem ostatnich dni jest, co zrozumiałe, wiarygodność tych wyborczych deklaracji, zapowiedzi. Zatem warto zapytać, komu wierzymy, a komu nie wierzymy. Które z tych obietnic można traktować na poważnie, a które jako kiełbasę wyborczą?
No tak, trzeba oczywiście oddzielać tak zwane ziarno od plew. Myślę, że tu kluczowym pojęciem jest chyba wiarygodność, słowo wiarygodność.
No właśnie, właśnie.
I ja będę się tej kampanii przyglądał również przez pryzmat, a może przede wszystkim przez pryzmat wiarygodności obietnic wyborczych. Na razie trwa walka na polityczne etykiety, bo tutaj trwa przeciąganie liny pomiędzy Platformą Obywatelską a Polskim Stronnictwem Ludowym o to, która partia jest chadecka.
I jak zauważył... Problemy z tożsamością jest.
Ewidentne są to problemy z tożsamością. Platforma uważa się za partię chadecką. Jeden z lubuskich polityków w studio Radia Zachód powiedział ostatnio, że Platforma Obywatelska jest partią chadecką i jeżeli by tą partią chadecką nie była, to on natychmiast z tej partii wystąpi. Tymczasem Jerzy Baczyński, redaktor naczelny Lewicowej Polityki, dokonał analizy i wyszło mu, że Platforma Obywatelska jest partią socjalliberalną, a nie chadecką. Tymczasem do miana chadeckości jak gdyby tutaj sobie rości prawo na polskiej scenie politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe, tak więc uroki chadeckości zostają ponownie odkryte na polskim rynku politycznym.
Ja mam takie przekonanie, że gdzieś tutaj się sprawdza takie ludowe powiedzenie, że lepsze jest wrogiem dobrego i te ugrupowania, które chciały polepszyć swój wizerunek, jakąś ideą nowoczesności, progresywności i tak dalej, stworzyły w gruncie rzeczy taką ideę antypisu, co było przekazem dla tej wspólnej opozycji. I nagle, jak się rozsypała ta koncepcja, ten projekt wspólnoty tej antypisowskiej, to nagle pojawił się deficyt programów własnych, a się odcięli od korzeni, żeby mogli wejść do tego wielkiego gremium. I teraz nawet oglądam z pewnym rozbawieniem, że nawet Wiosna Roberta Biedronia, która wydawała się bardzo taka, jakby to powiedzieć, czytelna w swoim przekazie ideowym, jak wstąpiła do SLD, to też odcina się od swoich korzeni. Część tej ideologii przejmuje SLD. W gruncie rzeczy zamieszanie pojęciowe jest spore i mam takie przekonanie, że wyborcy będą mieli wielki problem i będą raczej głosowali odruchem nazwy, czyli tak. na twarz, na nazwę. Natomiast jeśli chodzi o programy, to kompletnie to wszystko jest...
Pytanie na ile nowe szaty króla przekonają wyborców do tego, bo wiele partii, wielu polityków próbuje się nagle stroić w cudze piórka, bo uznali, że po przesunięciu wyraźnym sceny politycznej, może nie tyle sceny politycznej, co poglądów wyborców w prawą stronę, jak się okazało, no jest teraz takie zapotrzebowanie, żeby właśnie stroić się te w piórka chadeckości z jednej strony. Natomiast lewica szuka swojej tożsamości, bo przecież różnice programowe pomiędzy SLD, te takie deklarowane wcześniej, pomiędzy SLD resztówką po partii Wiosna Biedronia i neomarksistami Adriana Zandberga wydają się duże. I tu będzie próba ucierania teraz jakiegoś programu politycznego. Ja mam poważne wątpliwości, czy zdążą.
Takie mam wrażenie, że to jest pewna sztuka kręcenia majonezu, że jak się jakiś za szybko kręci, nie w tą stronę, a może za szybko się czegoś tam dodaje, to to się waży. I takie mam wrażenie, że my obserwujemy takie ważenie się. Z drugiej strony mam takie, panie Adamie, przekonanie, że troszeczkę politolodzy, publicyści i badacze sceny politycznej jakby tkwią w starych XIX-wiecznych definicjach, widząc lewicę. PiS, nie da się powiedzieć, że jeśli idzie o sprawy socjalne, to jest lewicą. Jeżeli idzie o sprawy obyczajowe, jest konserwatywny. Jeżeli idzie o sprawy związane jakby na osi międzynarodowy, narodowy, to jest narodowy. I tworzy taki konglomerat, że tak powiem, lewicy katolickiej i narodowej, tak można byłoby powiedzieć.
To jest ogólnie słuszne spostrzeżenie. Jacques Attali, ekonomista, bankier, ale także historyk i polityk francuski, bardzo takie ciekawe połączenie, 20 lat temu właśnie tą tezę postawił, że to jest koniec wyrazistości ideologicznej, jaką znamy z wieku XX. I coraz bardziej, aby lepiej przystosowywać się do skomplikowanych potrzeb wyborców i lepiej trafiać w ich oczekiwania, partie polityczne będą odchodziły od tradycyjnych takich podziałów. I stąd mamy takie zjawisko na przykład w Stanach Zjednoczonych, jak współczujący konserwatyzm. To znaczy konserwatyzm, który pochyla się nad ludźmi ubogimi, na czym częściowo korzystał Donald Trump, który jest
na gruncie
populistą, ale także po troszkę konserwatystą. Natomiast na gruncie kultury polskiej to
nie jest wynalazek.
Jeszcze na tyle nowe zjawiska,
że bogaci się pochylają nad biednymi. To taka katolicka tradycja w gruncie rzeczy. To wynika z nauki kościoła, że jak się dorobiłeś, to podziel się tym.
Później muzułmanie także to
ten obowiązkowo miał
od chrześcijan, a chrześcijanie przejęli to od Rzymian, od pogańskich Rzymian. Także w ogóle to jest bardzo stara
koncepcja. To wynika bardziej z przyzwoitości,
jak
z religii,
dokładnie,
prawda?
I oczywiście. Tak można na to spojrzeć.
Jeszcze jeden mam taki ciekawy wątek, taki historyzujący, że jeśli idzie o SLD, to przecież tam tradycja wykorzystywania środowisk homoseksualnych dla celów kontrolnych społeczeństwa była żywa. I nagle teraz te ofiary tamtego PZPR-owskiego systemu nagle stają się źrenicą w oku jakby nowych
Służba
koncepcji.
Bezpieczeństwa rejestrowała osoby homoseksualne.
I traktowała ich jako agentów przecież.
Niestety tak było. I oczywiście, jeżeli spojrzeć na to przez pryzmat tej praktyki, to tutaj Sojusz Lewicy Demokratycznej, mający w swoich szeregach
trochę historia
przecież polityków z tych czasów, tak?
Ja nie twierdzę,
że oni akurat takie działania Służby Bezpieczeństwa wspierali.
Ale w gruncie rzeczy pogardzali tym środowiskiem.
Ale z drugiej strony to spostrzeżenie pana jest słuszne i dzisiaj Sojusz Lewicy Demokratycznej, myślę, również z tego powodu bije się w piersi.
W tym coś jest.
Coś jest.
Nie wychodzimy z wątków związanych z tożsamością troszeczkę inaczej, czyli o Ukrainie. Wybory parlamentarne na Ukrainie dały wygraną partii Sługa Narodu, która uzyskała wynik 43,9% i samodzielnie będzie rządzić. Sługę Narodu, tą partię założył w grudniu 2017 roku Władimir Zełenski, który jest aktualnie prezydentem, aktor i artysta estradowy. Nazwę swoją partia wzięła od tytułu telewizyjnego serialu, którego popularność zapewniła wygraną Zełenskiemu w wyborach prezydenckich. Dzisiaj wygrani deklarują więcej demokracji, mniej korupcji. Nas natomiast interesuje przyszłość relacji z Polską. Czy pana zdaniem jest jakaś szansa na znaczną poprawę relacji polsko-ukraińskich?
Myślę, że nie będzie to szybka poprawa. Zełenski jest zupełnie na czym innym zafiksowany i Ukraińcy także. Dla nich poprawa relacji z Polską nie jest priorytetem. Zełenski będzie musiał się najpierw uwinąć ze zorganizowaniem własnej struktury politycznej,
z czym
może mieć spore problemy.
Na razie ściąga kolegów z planu.
No i tak i nie, bo on będzie musiał się oprzeć jednak na ludziach doświadczonych. Próbuje to robić. Tam są pierwsze nazwiska w jego otoczeniu, które wskazują na to, że Zełenski będzie próbował się oprzeć na tak zwanych ekspertach. Natomiast będzie miał też twardy orzech do zgryzienia, jeśli chodzi o tą otwartą ranę, jaką są Donieck i Ługańsk, tak, i relacje z Rosją. Myślę, że Zełenski będzie tutaj zabiegał o poparcie Francji. Złożył wizytę prezydentowi Macronowi jeszcze przed wyborami.
Tylko, że...
I to pokazuje pewien kierunek polityczny, w którym Ukraina będzie zmierzała. I myślę, że tutaj Polska jako adwokat Ukrainy w relacjach z Zachodem
jest niezbędna.
Przestała być potrzebna.
Tak?
Tak.
Ja mam taką relację może mniej związaną ze ścisłą polityką. Natomiast mam takie przekonanie, że nam rzeź Wołyńska przesłania pewien obiektywny pogląd na temat Ukrainy. Mam takie wrażenie, że to jest kraj, któremu ukradziono tożsamość, że to jest takie miejsce, któremu ukradziono tożsamość, że Wielką Ruś, czyli Ruś Kijowską, ukradła im Moskwa i oni mają pewien problem z odbudowaniem swojej tożsamości i że wszystkie problemy, które oni będą mieli, to jest to, że oni ciągle nie mają twardego gruntu, na którym mogliby by oprzeć swój ideologiczny przekaz. W związku z tym są, moim zdaniem, kompletnie nieobliczalni, kompletnie niewiarygodni dla wszystkich partnerów zachodnich i mam takie wrażenie, że oni są w związku z tym bardzo podatni na rozmaitego rodzaju manipulacje, na to, że ciągle są krajem poszukującym siebie tak naprawdę, bo gdyby porównać Władimira Zełenskiego do Ronalda Reagana, to tutaj niewiele jest stycznych i rzeczy podobnych, poza tym, że obaj byli z show biznesu.
No tak.
Że jednak zaplecze to tożsamościowe Reagana było takie, że pozwalało przewidywać przyszłość. Natomiast w tym przypadku jakie lobby tam na tej Ukrainie będzie teraz dyktowało warunki?
To prawda, Ukraina ma problem z tożsamością. Ukrainie brakuje mitu założycielskiego i oczywiście porównywanie Ronalda Reagana, który był wprawdzie wyszedł z show biznesu, podobnie jak i Zełenski, ale był też wcześniej gubernatorem Kalifornii, o czym niewielu pamięta, a więc
terminował
otarł się o politykę taką większą ze względu na znaczenie Kalifornii w ogóle w gospodarce Stanów Zjednoczonych, rozmiary tego stanu. To jednak Zełenski będzie poszukiwał oparcia wśród ludzi doświadczonych. Niektórzy ukraińscy komentatorzy sceny politycznej zwracają już uwagę na to, że wokół niego kręci się kilka osób związanych z Ihorem Kołomońskim, jego byłym mentorem. Natomiast zwracają też uwagę na to, że stosunki między Zełenskim, prezydentem i Ihorem Kołomońskim, oligarchą, są dość napięte. Więc sytuacja rzeczywiście na Ukrainie wydaje się bardzo niejednoznaczna.
Można by tak powiedzieć interesujące, ale ciągle będę wracał do tożsamości i moim zdaniem obserwacja Ukrainy i kłopotów, które Ukraina ma z tożsamością, jest takim dla nas ważnym przekazem, takim memento, co się stać może z krajem, który zgubi swoją tożsamość, co właściwie w jakiś sposób rzutuje
Z tym, że Ukraina nie tyle zgubiła swoją tożsamość, to jeszcze jej nie znalazła.
Chodzi o to, że patrzmy na Ukrainę również jako na kraj, który nie ma tożsamości, natomiast Polska jest krajem, który może zgubić tożsamość, o czym mówiliśmy we wcześniejszej sekwencji politycznej. I wtedy nad krajem wisi duże niebezpieczeństwo.
No, ale nie tutaj ma się jednak wydaje mi się sytuacja mało porównywalna, panie Krzysztofie.
Ja tylko chcę taki przekaz, nie wiem, zaprezentować, że warto jest dbać o własną tożsamość i bronić jej.
A to co do tego zgoda.
Co stanowi o naszej państwowości.
W tym coś jest.
Coś jest.
Ale to nie koniec tożsamościowych spraw. Przez Polskę przetaczają się kolejne demonstracje środowisk popierających ideologię LGBT. Demonstrantom tym towarzyszą kontrdemonstracje. Wywołuje to mniejsze lub większe napięcia. Ostatnio w Białymstoku policja zmuszona była do spacyfikowania przeciwników środowisk LGBT. Z rozmaitych doniesień wypływa wniosek, że manifestacje te nie są spontaniczne, ale inspirowane. Powstaje zatem pytanie, czemu mają służyć owe marsze zwane marszami równości? To element kampanii wyborczej, czy szerszy projekt inspirowany spoza Polski. Panie Adamie.
Lewica w Polsce ma problemy tożsamościowe. Poza tym w Polsce nigdy się nie dokonała taka wielkoskalowa rewolucja obyczajowa, porównywalna z tą, która...
No katolicyzm ciągle jest zbyt silny.
Tak, miała miejsce na Zachodzie i oczywiście jest zapotrzebowanie na wzmożenie takiej walki ideologicznej. Dla lewicy ma być to paliwem wyborczym. Dlatego wzniecanie tego typu waśni, czy też prowokowanie do takich zachowań, do jakich doszło w Białymstoku, jest lewicy na rękę. Lewica potrzebuje męczenników,
no tak,
zwłaszcza w kampanii wyborczej. Wtedy jest okazja, żeby zwrócić na to uwagę mediów. Jest też inna przyczyna, ponieważ lewica poniosła spektakularną porażkę w walce z kapitalizmem o szczęście ludzkości, to dzisiaj nie ma zbyt wielu argumentów poza tymi obyczajowymi.
A więc czyli nakręcanie szczęścia w obyczajowości, w rozluźnieniu tradycyjnych.
No i jest to też próba nadrobienia dystansu do Zachodu w tej kwestii i tutaj fundacje zachodnie, bo przecież Robert Biedroń nie ukrywał, kto finansuje jego ruch, pokazuje, że także jest zapotrzebowanie po stronie lewicy zachodniej, żeby swoich współbraci w ideologii w Polsce wspierać, bowiem jest to szeroki plan w dalszym ciągu przechylania liberalnej demokracji na lewo w skali całej Europy.
Znów jakby niebezpiecznie brniemy w te podziały lewo-prawo, ale
one jednak w części zachowują aktualność, w części są nieaktualne, ale co nie oznacza, że one całkowicie przestały być aktualne.
Czytał pan zapewne manifest z Ventotene.
No, wszystkie tego typu teksty musiałem czytać.
Tam jest program, może nadal, nie wprost,
nadal się tym interesuje.
Jakby nie wprost o rozluźnieniu obyczajowości, ale tam jest jasny przekaz, a trzeba pamiętać, że manifest Ventotene jest Biblią Unii Europejskiej obecną, o czym nie chce nam się w sposób jasny powiedzieć, ale tam jest podział na tych, w tym manifestie, na podział na tych świat, którzy wiedzą lepiej i że demokrację, aby zaprowadzić w Polsce, musi powstać partia, która narzuci nowy wyraz demokracji tym nieoświeconym masom.
To nic nowego. To jest taka forma neoplatonizmu. To jest takie myślenie o tym, że to elity dla wielu, dla mnie także, samozwańcze takie lewicowe elity,
no
które same siebie reprodukują.
Takie trochę totalitarnie myślące.
One nawiązują także do koncepcji Johna Stuarta Milla, jednego z klasyków liberalizmu, ale takiej powiedzmy liberalizmu w wersji totalnej, co niby się wyklucza, tak? Bo liberalizm to wolność, a totalitaryzm to brak wolności. Ale właśnie ta koncepcja, że to elity mają mówić masom, co jest dla nich dobre, niestety w liberalizmie, tym lewicowym, zyskała prawo obywatelstwa. To jest tak, jak niegdyś partia bolszewików Lenina miała być zegarmistrzem dziejów ludzkości, nakręcać ten zegar
i regulować
dziejowy, regulować jego trybiki. I to jest bardzo podobna koncepcja, zresztą sięgająca do tego, co Platon myślał,
tak, o elitach. Idealnym państwie.
I o idealnym państwie i o rządach filozofów, czyli mędrców. Zobaczmy, jak Unia Europejska w to brnie, powołując komisje, które jak się nazywają? Komisjami mędrców. Do jednej z nich powołano zresztą Lecha Wałęsę. Kiedyś.
Ja mam takie spostrzeżenie, wracając do tego wątku związanego z bolszewikami, że ideolodzy LGBT oferują środowiskom tym nienormatywnym, tak bym powiedzieli, szczęście, podobnie jak bolszewicy obiecywali szczęście robotnikom i chłopom w Rosji.
Ale to jest też taka koncepcja, że mniejszość, która oczywiście w liberalnej demokracji ma mieć swoje prawa i ma mieć zagwarantowaną ochronę, to już doszło do tego, że mniejszość próbuje się zachowywać jak większość i narzucać...
No tak, ale jak oni są tymi światłymi, tymi mądrzejszymi,
prawa.
Tymi bardziej
filozoficznymi. Właśnie w imię postępu, tak? Bo z tego słowa postęp zrobiono taki wytrych, ale zarazem pałkę.
Progres.
Tak, no progres to jest postęp, żeby to ładniej brzmiało.
Dowiedz właśnie o tym mówię.
I to jest po prostu komiczne.
Szanowni Państwo, porozmawialiśmy dzisiaj o tożsamościach i o... Pojawiło się to słowo nalepki. Nie dajcie Państwo się wziąć na tą nalepkę, która jest w każdym produkcie z przodu, tylko odwróćmy ten nasz produkt i zobaczmy, co jest w składzie, jakie tam są rozmaite ingrediencje, które są wewnątrz tego, co my kupujemy, i interesujmy się. I przepraszamy jednocześnie Państwa za zakłócanie Wam wypoczynku latem tak trudnymi tematami. Życzymy Państwu jak najwięcej luzu, wypoczynku. Prawdziwa jatka wyborcza dopiero jest przed nami.
Sobie też życzymy luzu.
Do usłyszenia.
W tym coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.